zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Las, morze, jeziora, górskie strumienie czy łąki, które nas otaczają, nazywamy najczęściej przyrodą. Ale każdy z tych obszarów jest inny, pełni inne funkcje i zamieszkują go różne organizmy. Poszczególne obszary i ich mieszkańców nazywamy ekosystemem. A ekosystem bez wątpienia tworzą też rośliny, które pełnią tam szereg funkcji. Między innymi produkują tlen, są też pożywieniem dla wielu organizmów. Dziś zabieram Państwa na Wszechnicę do Biebrzańskiego Parku Narodowego, w którym występuje ponad 1000 gatunków roślin. My poznamy dzisiaj tylko 3 z nich, no ale od czegoś trzeba zacząć. Przed mikrofonem Marcelina Markowska. Dobry wieczór.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.
Zanim przeniesiemy się do Biebrzańskiego Parku Narodowego, zatrzymajmy się na chwilę i rozejrzyjmy. Wokół nas na pewno są jakieś rośliny. To mogą być drzewa, krzewy lub jeżeli jesteśmy w domu, mogą to też być małe rośliny doniczkowe. Jestem pewna, że każdy z nas ma na parapecie chociaż jedną. Jak Państwo widzą, rośliny otaczają nas z każdej strony. Z roku na rok wzrasta też liczba ich miłośników. Organizowanych jest wiele akcji, gdzie można kupić lub wymienić się roślinami. I między innymi taką akcję zorganizowano nie tak dawno w Białymstoku.
Do ogródka to jest drzewo lipy, ukorzenione, już śliczne tu są sadzoneczki. Proszę zobaczyć. Oddałam 3
skrzydło kwiaty,
2 kalansze i 1 kaktus. Ja je rozmnażam tak. I już mam tyle w domu, że się nie mieszczą na parapetach.
Jestem pierwszy raz, ale bardzo fajna sprawa. Mam swój dom, kawał działki do zagospodarowania.
Przeróżne, do cienia, na słoneczne stanowiska, drzewa, bo też już kilka sobie władowałem do samochodu, a to są akurat takie małe, rosnące w cieniu rośliny, które zarosną mi kawałek działki.
Bardzo fajnie. Człowiek ma w domu dużo kwiatów. Czasem myślę, już mam tego kwiatka dość, a tu można przyjść, wymienić, sobie znaleźć inny, ładny i dalej sobie hodować. Piękne są niektóre, są naprawdę ładne.
Taka pożyteczna impreza. W ogóle ciekawa, że pamięta się o emerytach.
Wiemy, jak dbać o rośliny doniczkowe, wiemy, czego potrzebują, a jak jest z tymi bardziej dzikimi? Na to pytanie postaramy się za chwilę odpowiedzieć na przykładzie niektórych gatunków z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W zgodzie z naturą.
Roślinność w Biebrzańskim Parku Narodowym jest niezwykle złożona i bogata. A pani Magdalena Marczekiewicz z Biebrzańskiego Parku Narodowego postanowiła skupić się na 2 gatunkach. Jakie to gatunki, bo ich nazwy brzmią dość enigmatycznie.
Tak, skupiłam się na lipieniku Lezela i skalnicy torfowiskowej. Park prowadził monitoring występowania i stanu ochrony tych 2 gatunków w górnym basenie Doliny Biebrzy.
Podkreśliła pani, że są one bardzo małe, to są bardzo małe rośliny, ale ich rola jest ogromna.
Są to 2 malutkie gatunki, które występują. Natomiast na nie trzeba patrzeć całościowo, czyli na miejsce występowania w tych torfowiskach. To, że one występują, to tylko i wyłącznie wynika z tego, że są takie specyficzne warunki uwodnienia w składu wód, które zasilają torfowiska, gdzie występuje lipiennik Loesela i skalnica torfowiskowa. Jeżeli chodzi o osiedliska tych 2 gatunków, są to bardzo wrażliwe ekosystemy, które nie są zależne stricte od wód zalewowych, lecz też od wód naporowych z terenu wysoczyzny, które mają sobie odczyn alkaliczny i przez to wody te i te torfowiska mają taki specyficzny skład chemiczny, który umożliwia wzrost zarówno dla lipiennika Loesela, dla skalnicy, ale także dla wielu roślin, które takie same warunki właśnie preferują.
Jak wyglądają te rośliny?
Są niewielkie, mają po kilkadziesiąt centymetrów. Jeżeli chodzi o lipiennika Loesela, ma on 2 takie listki, które na początku właśnie są takie zielonkawe, a wraz z sezonem wegetacyjnym już są nawet takie bardziej żółtawe. Są one bardzo niepozorne, to są takie rośliny, jeżeli chodzi o lipiennika Loesela, bo to jest storczyk. Natomiast jeżeli chodzi o skalnicę torfowiskową, również jest niewielka, ma żółte takie kwiaty, takie słoneczka. Pęd jest z dołu, jest troszeczkę taki taki czerwonawy. Także jeżeli chodzi o ich wygląd, no to na ich efekty wizualne musimy patrzeć tak bardzo z bliska, bo to na pewno nie są takie wielkie, okazałe rośliny, jak właśnie na przykład obuwik pospolity, nasz najpiękniejszy polski storczyk. Natomiast no to piękno często też w tych roślinach należy odkryć w taki sposób, że trzeba się im przyjrzeć po prostu z bliska. Ten potrafi docenić te piękno, kto ma wiedzę i kto po prostu wie, jak coś jest cenne i że wcale nie jest takie liczne. Także to tak jak z takimi różnymi minerałami czy różnymi skarbami. Czasami one nie są jakieś piękne, jak minerały. Niektóre są jakieś czarne czy nawet jakieś szare, ale przez to, że są tylko w jednym miejscu i mają taki jakiś specyficzny wygląd, to są tak piękne. Tak również i te rośliny. Czy ten lipiennik Loesela, taki malutki, kwiaty takie zielonkawo-żółte. Może jakiś taki najpiękniejszy nie jest, ale dla nas tutaj nad Biebrzą jest najpiękniejszy, bo my musimy go chronić i pod nim, pod tym, że on tam występuje na danym miejscu, to jest cały parasol innych gatunków, na przykład mchów, które naprawdę jeszcze trzeba bliżej się nachylić nad nimi, żeby zobaczyć, jakie one są ciekawe, jakie mają różne kształty. Czasami naprawdę trzeba się zatrzymać, pochylić i tego piękna nie trzeba daleko szukać, a trzeba je poszukać blisko siebie i troszeczkę po prostu poświęcić na to czas.
Często wydaje mi się, że jak myślimy o roślinach, to myślimy o zielonym polu i nie przyglądamy się.
Tak, na pewno właśnie jeżeli patrzymy na takie torfowisko, no wydaje się właśnie, że jest takie zielone, takie jednorodne. Jednak jeżeli nad nim się nachylimy, to widzimy już właśnie wiele, wiele gatunków, które na 25 metrów kwadratowych może wystąpić kilkadziesiąt gatunków. I właśnie tutaj zadaniem botaników, że po prostu musimy znać te wszystkie nazwy tych roślin, a jeżeli sami nie wiemy, no to musimy sprawdzić je w różnych książkach, jak one się nazywają. Też nawet jeżeli chodzi o gatunki mchów, no to w ogóle w Polsce jest bardzo mało specjalistów, taksonomów, którzy się znają i potrafią te gatunki zidentyfikować. Natomiast no, ta różnorodność biologiczna to jest tak, że jeżeli przyniesiemy to na warunki takie światowe, tracimy tę różnorodność. Nie znając tych gatunków, nie wiemy, co tracimy. Nie zachowując w dobrym stanie torfowisk, ta różnorodność nam spada, biologiczna, i środowisko nam oburzeje. A interakcje pomiędzy roślinami i owadami są tak skomplikowane, że nie powinniśmy pozwalać na przerwanie tych relacji pomiędzy tymi dwoma organizmami, grupami organizmów, więc warto jest po prostu patrzeć całościowo na te ekosystemy i czasami może być tak, że jeżeli jeden gatunek w końcu nam taki ważny zniknie, to po prostu się załamie się ten ekosystem. I to nam daje taką siłę po prostu, taki zdrowy ekosystem, gdzie wszystko funkcjonuje i są te łańcuchy powiązań pomiędzy roślinami, zwierzętami, są zachowane. Dlatego trzeba na to patrzeć całościowo, bo pod lipiennikiem i skalnicą, pod tymi warunkami, które one preferują, to też inne gatunki, także te same warunki dla nich są korzystne i chroniąc te dwa gatunki i zalecenia ochrony dla nich, są korzystne dla wielu innych gatunków, czy też reliktów gracjalnych, które występują na tych samych siedliskach.
Oba te gatunki znalazły się w takiej bardzo grubej księdze i choć zwykle byśmy się cieszyli, bo to zwiastuje jakąś długą, ciekawą opowieść, tak tutaj no chyba nie jest to dobra informacja. Co to za księga?
Jeżeli chodzi o wytyczne takie krajowe, to w Polsce mamy Polską Czerwoną Księgę Roślin i tam znajdziemy właśnie takie najbardziej rzadkie gatunki roślin. W tej książce znalazły się również lipiennik Loesela i skalnica torfowiskowa. Ta książka jest już tak ciężka, że trudno ją utrzymać w jednej ręce. Poprzednia wersja była o wiele lżejsza. No i to nam jednak wskazuje na to, że tych gatunków rzadkich jest coraz więcej, tych naszych takich perełek, niekoniecznie najbardziej okazałych, ale pięknych, to nam przybywa niestety. No i to nie tylko tutaj w Polsce, ale także na całym świecie. I na to wszystko ma wpływ nasze codzienne postępowanie. Ponieważ już nasze wybory dotyczące tego, co kupujemy do jedzenia, jaki mamy styl życia, pośrednio wpływają na eksploatację różnych zasobów, czy to przyrodniczych, czy też właśnie, jeżeli chodzi o na przykład o torf, to także może mieć jakieś odniesienie do tego, że ubożeje nam liczba tych gatunków, bo często gatunki rzadkie występują w bardzo specyficznych siedliskach, to na przykład właśnie takie torfowiska, takie jakieś obniżenia, czy też przesuszone takie murawy ciepłe, polubne, gdzie one nie są tak doceniane przez człowieka, nie zastanawiamy się nad tym, a niszcząc jakieś takie siedlisko, takie enklawki, to po prostu możemy zniszczyć występowanie wielu gatunków, które są rzadkie, a o których nie wiemy. Jednakże nas niewiedza nie upoważnia do tego i chcąc zachować taką różnorodność, żeby następne pokolenia wieloma rzeczami się cieszyły, a cieszyły się po pierwsze takim zdrowym ekosystemem, to też zależy, jak będzie się żyło następnym pokoleniom, to zależy to wiele od nas, bo musimy dbać o te miejsca zielone, żeby ich nie niszczyć, żeby planować różne działania w taki sposób, żeby jednak zachowywać tą różnorodność siedlisk dla naszego zdrowia.
A o lipienniku Loesela i skalnicy torfowiskowej opowiadała pani Magdalena Marczakiewicz z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W zgodzie z naturą.
Co storczyki mają wspólnego z Biebrzańskim Parkiem Narodowym? I dlaczego ciągle oszukują owady? Pytam o to dr Izabelę Tałałaj z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Storczyki zwykle kojarzą nam się z kwiatami, które możemy postawić na parapecie, no ale chyba nie do końca tak jest, bo te gatunki tutaj też mają swoje miejsce.
Dokładnie tak. Storczyki są przez nas tak naprawdę kochane, uwielbiane, ale tak naprawdę nie wiemy, że wiele z nich możemy spotkać dosłownie tuż za progiem swojego domu. W Biebrzańskim Parku Narodowym jest ich około 20 gatunków i naprawdę niewiele trzeba zachodu, żeby większość z nich zobaczyć i móc je zaobserwować. Storczyki generalnie mają taki pewien swój podstawowy schemat budowy, ale ten schemat jest bardzo mocno zmodyfikowany, dlatego faktycznie dla niewprawnego oka może się wydawać to dosyć trudne w pierwszej chwili. Te storczyki, które występują u nas w naszej florze Polski, są bardzo często piękne, duże okazało, ale są też bardzo malutkie, kilkumilimetrowe, mają kwiaty kilkumilimetrowej wielkości i tak naprawdę tylko wprawne oko jest w stanie je zaobserwować. Te gatunki piękne, okazałe są naprawdę bardzo łatwe w obserwacji. W Biebrzańskim Parku Narodowym już w czerwcu na torfowiskach zakwitają kukułki. Nie mylić oczywiście z ptakiem kukułką. Kukułki w dwóch odmianach kolorystycznych, białej i czerwoną. I każdy z nas może je tak naprawdę łatwo rozpoznać, będąc w dolnym basenie Biebrzy, idąc kładką na długiej luce. Po obu stronach kładki, wśród takiej, można powiedzieć, monotonnej zieleni, widać wysokie kwiatostany, intensywnie czerwone właśnie kukułek. Spektakularnym gatunkiem, bardzo pięknym, jest w Biebrzańskim Parku obuwik pospolity. Tutaj już niestety trzeba się wybrać z przewodnikiem, który poprowadzi nas na grądziki pomiędzy torfowiskami, których jest bardzo dużo i na tych grądzikach właśnie mają swoją ostoję, między innymi rzadkie gatunki storczyków, w tym obuwiki. Obuwiki mają bardzo ciekawą historię, ponieważ one są takimi typowymi oszustami. One oszukują swoim wyglądem pięknym, ale nic nie dają w zamian, bo wiadomo, że jeżeli owad przylatuje do kwiatu, to po to, żeby znaleźć tam jakiś pożytek, nektar, pyłek, jakieś włoski jadalne, więc storczyki, a zwłaszcza obuwik, oszukują, że mają, natomiast tak naprawdę nic im nie oferują, ale tak mają zbudowany swój kwiat, żeby dokładnie nakierować swojego zapylacza, żeby on dokładnie wyszedł w danym pewnym określonym miejscu, zabrał pyłkowinę, a następnie przy następnej wizycie zostawił ją na znamieniu i wykonał właśnie zapylanie.
Dlaczego one to robią? Czy to ma być jakaś nauczka dla owadów?
Nauczka jest cały czas. Owady się tak naprawdę ciągle uczą i ciągle przegrywają w tej walce. Storczyki robią tak dlatego, ponieważ bardzo im zależy, aby nie tylko owady przyleciały i zapyliły te kwiaty storczyków, ale również, żeby je zapyliły na drodze tak zwanego zapylenia krzyżowego. Czyli żeby przeniosły pyłek z kwiatu jednego osobnika na kwiat drugiego osobnika. To bardzo mocno podnosi zmienność genetyczną populacji, dostosowanie do zmiennych warunków środowiska. Natomiast jeżeli owad przebywa na wielu kwiatach z rozbudowanego kwiatostanu storczyka, odwiedza wiele kwiatów, wykonuje tak zwane samozapylenie. Przynosi pyłek z jednego kwiatu tego osobnika na znamie następnego kwiatu tego samego osobnika i jest to po prostu niekorzystne dla tych roślin, dlatego one tak robią, żeby zwabić na chwilę, przytrzymać je, przekierować w określony sposób i żeby po prostu ten zapylacz wrócił do innego kwiatu z pyłkowiną, którą ma na sobie.
Storczyki są niezwykle piękne, ale wychodzi na to, że bardzo przebiegłe, bo jedne oszukują, a drugie upijają.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo fajna historia. Kruszczyk szerokolistny jest to storczyk, którego można bardzo łatwo spotkać nad Biebrzą, wzdłuż Drogi Carskiej. Tak naprawdę, gdziekolwiek byśmy nie stanęli, to na poboczach dróg dużo jest osobników kruszczyka szerokolistnego, ale nie tylko, ponieważ on jest bardzo częsty również w miastach. Również w Białymstoku można spotkać kruszczyka szerokolistnego i to jest storczyk, który w swoim nektarze zawiera alkohol, zawiera narkotyki, ponieważ tam występują morfiniany, zawiera cały szereg środków odurzających. Dodatkowo jeszcze wydziela związki, które zwykle wydzielają rośliny w momencie, kiedy są zjadane przez gąsienice. Wszystko to po to, żeby przywabić osy, które są drapieżnikami, które karmią swoje larwy gąsienicami. Więc najpierw kruszczyk szerokolistny wydziela związki podobne właśnie do tych, które wydzielają rośliny zjadane przez gąsienice. Osa przylatuje, zwabiona tym sygnałem, a następnie jest upita. Jest upita właśnie alkoholem, morfinianami, innymi związkami. Przez to upicie zyskują kruszczyki to, że raz troszeczkę dłużej przebywają te owady na ich kwiatostanie, a po drugie nie czyszczą się tak często, jak zwykle to robią, a czyszcząc się nie pozbywają się pyłku tak cennego dla storczyków.
Czyli wszystko jest po coś, a czy te kwiaty mają jakiś zapach?
Tak naprawdę wszystkie, czy to te, które oszukują, czy też te, które nie oszukują i mają dużo nektaru, wydzielają bardzo dużo zapachu. My teraz bardzo intensywnie badamy związki zapachowe, które występują w kwiatach bardzo różnych gatunków storczyków i okazuje się, że jest to olbrzymia grupa zapachów, z których jedne wabią błonkówki, inne wabią muchówki, jeszcze inne wabią chrząszcze, a jeszcze inne mogą właśnie na przykład udawać roślinę, która jest pożerana przez gąsienicę.
Czy coś storczykom dzisiaj zagraża tak w szczególny sposób? Czy coś może sprawić, że ten gatunek będzie się zmniejszał?
Storczyki są bardzo silnie narażoną na wyginięcie w ogóle grupą, jeżeli chodzi o nie tylko o Biebrze, nie tylko o Polskę, ale w ogóle globalnie, ponieważ jest to grupa roślin, która jest silnie związana z innymi organizmami. Głównie chodzi tutaj o grzyby symbiotyczne, ale również właśnie o zapylacze. One wymagają również odpowiednich siedlisk do swojego występowania. Dodatkowo są również bardzo czułe na różnego rodzaju zanieczyszczenia. Więc tak naprawdę wszystkie zagrożenia, o których teraz się mówi, a więc fragmentacja siedlisk, czyli zanik naturalnych siedlisk, w których mogą występować, globalne wymieranie zapylaczy, o których się teraz bardzo intensywnie mówi, zmiana warunków chemicznych gleby, w których występują grzyby, od których są zależne storczyki i cała masa innych zmian sprawia, że jest to taka grupa, która tak naprawdę informuje nas o tym, co się dzieje w środowisku naturalnym, ponieważ ona bardzo szybko reaguje na te zmiany, po prostu zanikając, ustępując, wymierając.
A czy my możemy zrobić coś, żeby im pomóc, czy to muszą być już jakieś odgórne działania?
Najczęściej tak. Mamy w Polsce gatunki storczyków, które są pod ochroną częściową i wystarczy po prostu monitorować ich populację i prowadzić takie proste zabiegi ochronne, jak na przykład niewycinanie jakiegoś lasu w danym obszarze, gdzie występują ich populacje, albo zadbanie o odpowiednie stosunki wodne, na przykład właśnie tutaj nad Biebrzą, żeby móc utrzymać bardzo liczne populacje storczyków, które występują. Ale niestety nie zawsze to wystarczy. Czasami trzeba wprowadzać naprawdę intensywną ochronę czynną, która polega na tym, że po prostu są wykopywane i przenoszone na stanowiska, w których wcześniej występowały określone gatunki, albo też wprowadza się na przykład, ponieważ one są silnie właśnie związane z zapylaczami, więc też prowadzi się zabiegi, które mają na celu zwiększenie ilości zapylaczy potrzebnych dla tych właśnie roślin.
O pięknych i przebiegłych storczykach opowiadała dr Izabela Tałałaj z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Nie wiedziałam, jak wygląda monitoring tych siedlisk, więc to była taka ciekawostka na pewno.
Roślinny temat podobał się. Bardzo, bardzo ciekawie pani opowiedziała, czym są gatunki parasolowe.
Rośliny są czymś, czym ja się zajmuję z pasji, więc stąd moja obecność tutaj i stąd chęć wysłuchania wszystkiego, co tutaj podają. Do tej pory obserwowałam sobie skalnicę, której w rzeczywistości nie widziałam nigdy i myślę, że ją kiedyś spotkam i będę w stanie rozpoznać w naturze, chociaż jest taka malutka i rośnie na takich trudnych terenach, no może się uda.
Mówiliśmy dziś o poszczególnych gatunkach roślin w Biebrzańskim Parku Narodowym, ale wydaje mi się, że jeszcze dużo do odkrycia przed nami. Do usłyszenia za tydzień, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok.